Szykują się nam zmiany w przepisach, które dotkną kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada m.in. zmianę znaków przed odcinkami z pomiarem i wysokie kary za ignorowanie wezwań do wskazania sprawcy wykroczenia przyłapanego fotoradarem. Wyniosą od 1500 do nawet 7,5 tysiąca złotych. No i jest też pomysł obniżenia marginesu prędkości rejestrowanej jako przekroczenie. Ogólnie znanym faktem jest, że jeśli fotoradar jest ustawiony na 50 km na godzinę, to mandaty wystawia się od 60. Wstyd się przyznać, ale sam ostatnio otrzymałem zdjęcie z Boguchwały, gdzie o 2 w nocy się zagapiłem i wjechałem w teren zabudowany z prędkością 61 km na godzinę. Gdybym jechał 1 km czy 2 mniej, zdjęcia i wezwania do zapłaty 100 zł bym nie dostał. Zgodnie z nowym przygotowywanym przepisem, ten margines błędu ma spaść do 5 km na godzinę. Będzie łatwiej o mandat, choć też ten niższy, bo przekroczenie do 10 kosztuje 50 zł. Przy okazji przypominam też, że drastyczne złamanie ograniczenia, czyli powyżej 31 km na godzinę, na przykład jazda ponad 80 na 50, to nie tylko wysoki 800-złotowy mandat, ale też anulowanie punktów nie po roku, a po dwóch. Jeśli w tym czasie znów się zrobi takie wykroczenie, to kara rośnie dwukrotnie, czyli w tym przypadku przekroczenia od 30 do 40 na godzinę to jest 1600 zł, a przy większych prędkościach nawet 5000 zł, czego oczywiście Państwu nie życzę. Kończą się wakacje i to dobry pretekst do zorganizowania spotkań miłośników motoryzacji. Jak Państwo na pewno zauważyli, ja szczególną uwagę poświęcam imprezom dla motocyklistów. I tak, w najbliższy weekend mamy m.in. spotkanie w Mielcu ze szlachetną akcją oddawania krwi, jutro przy hali Mosiru, w Manasterzu 6. zlocik jarosławskiej mototrasy. Klub Gazela Grębów, który objeżdża południowo-wschodnią Polskę, zbierając pieniądze na hospicjum, jutro wróci do naszego regionu, żeby w niedzielę wziąć udział w pikniku w miejscowości Kępie Zaleszańskie. W niedzielę też spotkanie motocyklistów w Sędziszowie Małopolskim. A mnie jakoś wyjątkowo przypadła do gustu zapowiedź motowłóczęgi szutrami po Pogórzu Dynowskim. Bo to ma być 100 km jazdy poza asfaltem. Zaprosiłem organizatorów, Darka i Ole z Motopobudki, żeby m.in. zapytać, czy rzeczywiście w okolicach Dynowa jest 100 km takich legalnych, offroadowych tras.
Tak, jest tam może nie 100 km, ale niewiele mniej. Wynaleźliśmy takie drogi, gdzie faktycznie legalnie można przejechać. Są to drogi w zasadzie głównie gminne. No wiadomo, że musimy się tam czasami asfaltem przemieścić z jednego szutru na drugi, ale tak, są to legalne drogi.
Macie zgodę wszystkich właścicieli, bo to różnie bywa, bo to są i prywatni i czasem się okazuje, że gdzieś tam las jest obok?
Nie, tutaj akurat poruszamy się tylko drogami gminnymi. Nie wjeżdżamy, nie potrzebujemy żadnych zgód. Udało nam się dzięki Mateuszowi z Pathfinder z Odkrywcy znaleźć takie drogi, gdzie jakby nie potrzebujemy żadnych dodatkowych zezwoleń. One są drogami gminnymi, powiatowymi, a wbrew pozorom jeszcze sporo takich dróg tutaj na Podkarpaciu jest.
To gdybym chciał, już abstrahując od waszej wycieczki, sam sobie takimi trasami po Pogórzu Dynowskim pośmigać, to mogę gdzieś znaleźć jakąś mapę, jakąś aplikację, która te drogi pokaże?
Część na pewno tych dróg jest włączona, jedno to jest w ogóle Green Velo, fragmentem Green Velo też jedziemy. Natomiast część tych dróg można znaleźć na takiej ogólnoeuropejskiej w zasadzie mapie TET. I tam są wyznaczone legalne trasy, którymi można się offroadowo przemieszczać. My akurat ich nie szukaliśmy specjalnie, ale wiem, że też takie są.
Jakieś trudności techniczne?
Nie, te trasy właśnie pomyślane są tak, żeby można było je przejechać takim zwykłym adventurem, ADV-em, który w tej chwili jest jednym z najpopularniejszych motocykli. Ale to nie jest takie typowe enduro, to nie jest hard enduro, to są drogi szutrowe, to jest bardziej pomyślane jako taka turystyka, ale troszkę inna niż od asfaltu. Zjeżdżamy troszkę z asfaltu, ale jeździmy drogami, które da się przejechać w zasadzie każdym sprzętem na dualowej oponie.
Sucho jest, to nawet błota nie będzie.
Będą małe fragmenty błotne, bo jest tam kilka takich miejsc wymagających więcej uwagi, ale jakby nie chcemy tutaj hard enduro. Tu chcemy pokazać, że te ADV-y, te SUV-y motocyklowe mogą się przemieszczać poza asfaltem i można z tego czerpać naprawdę fajną przyjemność.
Żeby się zapisać na taką wycieczkę, trzeba mieć motocykl.
każdy, który ma dualową oponę i daje sobie radę w naprawdę niezbyt ciężkim terenie. Tu nie ma terenu, tu nie trzeba nawet kostki. Myśmy te drogi przejechali na naprawdę oponie, która jest, nie wiem, moim zdaniem nawet 80% asfalt, a 20% teren i da się to przejechać bez problemu. Mamy tutaj zgłoszenia i od ciężkich motocykli po bardzo, bardzo, bardzo lekkie, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie na tej trasie.
Troszeczkę zdradzicie przebieg, start w Hermanowej?
Tak, startujemy w Hermanowej i kończymy również w Hermanowej. Będziemy przejeżdżać przez Leckę, przez Łubno, przez Błażową, Piątkowa i w zasadzie więcej nie pamiętam.
I dobrze, a macie więcej takich tras, więcej takich miejsc w okolicy, po których można jeździć legalnie?
Tak, tych tras jest tutaj dość sporo wbrew pozorom, natomiast jakby tutaj musimy oddać Mateuszowi jakby palmę pierwszeństwa. On organizuje takie imprezy dla aut 4x4 i jakby my nawiązaliśmy z nim współpracę. I jakby on, jeśli chodzi o trasy, jest tutaj naszym przewodnikiem. Dzięki jego uprzejmości te trasy jakby sobie wykorzystujemy. Natomiast jak rozmawialiśmy właśnie z Mateuszem, tych tras tutaj w okolicach Rzeszowa, w okolicach Beskidu Niskiego, czy później już w kierunku tutaj północnym, jest dość sporo i one są bardzo zróżnicowane.
No to zapraszamy na niedzielną włóczęgę szutrami po Górzu Dynowskim, który organizuje Stowarzyszenie Motopobudka, czyli wy.
Tak.
Co to jest Motopobudka?
Motopobudka to jest stowarzyszenie, które powstało tak naprawdę w lutym tego roku, które ma na celu tak naprawdę pokazać trochę inną stronę motocyklizmu. Organizujemy rajdy turystyczno-nawigacyjne, organizujemy spotkania z ciekawymi osobami, często związanymi z motocyklami, ale niekoniecznie. I staramy się pokazać i promować jeszcze przede wszystkim bezpieczeństwo, bo organizujemy również szkolenia dla motocyklistów z pierwszej pomocy. Staramy się pokazać jakby, że my jako motocykliści też potrafimy bezpiecznie jeździć i zapomniałam jeszcze o naszej najważniejszym jakby wydarzeniu, czyli wiosennej motopobudce, która z kolei to jest taki wiosenny rozruch motocyklistów i to jest szkolenie typowo na placu, jeździmy pomiędzy pachołkami, robimy takie gemchany pod okiem oczywiście instruktorów.
A dlaczego taka nazwa?
No właśnie zaczęło się od tego, że wymyśliliśmy 2 lata temu pierwszą wiosenną motopobudkę, czyli jest wiosna, obudźmy motocyklistów i jakby stąd wzięła się później nazwa całego naszego stowarzyszenia Motopobudka. Udało nam się na tej pierwszej naszej wiosennej motopobudce zebrać ponad 20 motocykli. Mimo niesprzyjającej pogody, bo robimy to przeważnie gdzieś w kwietniu, tak naprawdę przed sezonem. Natomiast druga edycja, która już odbyła się w Boguchwale na dużym placu, zgromadziła ponad 30 motocykli podzielonych na 4 grupy i dzięki temu mieliśmy 4 różne ćwiczenia i dzięki temu ta powtarzalność ćwiczeń była dość duża i proszę mi wierzyć, ogromną przyjemnością było patrzenie na tych motocyklistów i na progres, jaki robili od pierwszych minut wyjechania na nasz plac, a jak kończyli tą naszą wiosenną motopobudkę. Dzięki wsparciu instruktorów doskonalenia techniki jazdy, wszystko to odbywało się pod ich okiem, oni korygowali nasze błędy motocyklistów i mamy taki oddźwięk, że to było bardzo, bardzo przydatne, wielu osobom się przydało. No chcemy takie rzeczy też kontynuować i pokazywać, że w ten sposób również można uprawiać motocyklizm.
To gdzie was znaleźć?
Znaleźć nas można na naszej stronie www.motopobudka.pl, jak również na Facebooku jako Motopobudka Podkarpacie.
Teraz szutry, co dalej?
Tu powiem coś dziwnego, bo dalej zbliża się powoli zima. Niedługo będziemy kończyć sezon na 2 kołach. Przesiądziemy się w większości na 4 koła. No i Motopobudka oczywiście znowu organizuje coś kolejnego. Tym razem we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Techniki Jazdy w Krośnie zorganizujemy znowu szkolenie dotyczące jazdy na 4 kołach. Tak, żeby przed zimą sobie przypomnieć, zobaczyć jak się nasze auto zachowuje, jak wpada w poślizg, jak hamuje na śliskiej nawierzchni. To już też będzie kolejna, to już będzie 3. edycja takiego naszego szkolenia. No bo jakby motocykliści najczęściej również jeżdżą na 4 kołach. No i mamy tutaj, ale nie chcemy jeszcze zdradzać z kim, ale na pewno w okresie tym jesienno-zimowym, gdzie nie jeździmy na motocyklach, będziemy chcieli zaprosić do nas tutaj na Podkarpacie jakichś ciekawych gości. Tak? Był Janek Kwilman, był Lech Potyński, był Maciek Dobrowolski, była Karolina Kula.
Jarosław Gibas.
Jarosław Gibas, tak. To wszyscy ludzie, którzy... Monika Broszko. Ludzie, którzy w jakiś sposób są związani z motocyklami albo dzięki motocyklom poznaliśmy ich. To były mega, mega inspirujące spotkania w Boguchwale i w Tyczynie. Dzięki współpracy z Domami Kultury udaje nam się takie rzeczy również robić. I na pewno tej jesieni i zimy zaprosimy kogoś ciekawego na Podkarpacie.
To czekamy na ogłoszenia. Zobaczymy, kto tym razem się u nas pojawi. Dziękuję Wam za wizytę.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A teraz trochę czasu poświęcimy wyjątkowemu, przerobionemu motocyklowi, który odebrał główne nagrody na wakacyjnym zlocie w Radawie koło Jarosławia. Nie tylko od jury, ale i od publiczności. Jego twórcą jest Tomasz Rzeszut, znany ludziom z branży, bo budował motocykle w rzeszowskiej Game Over Cycles, które to maszyny wygrywały najważniejsze światowe konkursy. Teraz pracuje na swoje konto, czyli wrócił do tego, co robił przed pracą w GOC. Spotkałem się z Tomkiem, by porozmawiać o jego nowym, kompletnie odjechanym, pełnym dziwnych rozwiązań projekcie.
To jest motocykl, który wygląda przedziwnie. Jest niski. Ja tu nie widzę kierownicy, tylko jakieś joysticki, czy coś, co przypomina trochę może uchwyt przy kierownicy roweru wyścigowego, nie wiem. Koło jakoś dziwnie zamocowane z przodu. Tylne z kolei całe schowane pod jakimś takim dziwnym błotnikiem. Co to w ogóle jest? Z czego to powstało?
Motocykl powstał na bazie Yamaha GTS-1000, kultowy motocykl lat 90. Tam chyba jego premiera była w 93. Na tamte lata to była bardzo nowatorska, nowoczesna konstrukcja i właśnie też to było głównym jakby powodem, że wybrałem ten motocykl do przebudowy. Właśnie ta jego budowa, głównie rama w kształcie litery omega oraz to przednie zawieszenie, czyli jednostronny wahacz pchany. Jeżeli chodzi o tą kierownicę, o której zacząłeś, tak naprawdę od początku tego projektu nie było pomysłu na tą kierownicę. Znaczy były jakieś tam pomysły, ale żadna kierownica nie pasowała do tej bryły, do tego, żeby nie zepsuć tej linii tej bryły. Sam motocykl pomagał mi projektować Bartek Janiszewski, z którym bardzo długo już współpracujemy.
Wróćmy do tej kierownicy. Czy tym w ogóle się da jechać?
Tak, da się jechać. Cały układ kierowniczy jest oparty na siłownikach hydraulicznych, czyli mamy dwa siłowniki, które po prostu robią zapompy i jeden dwustronny siłownik, który porusza zwrotnicą koła. I tak jak też wspominałeś, koło jest właśnie na monowahaczu, czyli ono jest z jednej strony całkowicie odkryte. Cały mechanizm jakby jest wewnątrz koła i przy tym wahaczu cała ta zwrotnica, która skręca kołem.
Trochę to wygląda jak koło samochodowe. Jedna tarcza hamulca w środku.
Tak, to jest dokładnie układ jak przy samochodzie. Czyli jest zwrotnica zamocowana do wahacza, wahacz jest amortyzowany. No z całym kołem oczywiście i to koło jest właśnie z jednej strony całkowicie odkryte.
A te joysticki, one tam mają miejsce do przesuwania się do przodu i do tyłu, czyli to się tak trochę kieruje, trochę jak jednak kierownicą zwykłą?
Trochę się kieruje jak kierownicą. Oczywiście ten ruch jest taki liniowy, bo to są same te joysticki są zamontowane na łożyskach liniowych. Też motocykl powstał dla firmy Anest Iwata, firma, która produkuje pistolety lakiernicze, aerografy, takie dla artystów, którzy zajmują się właśnie malowaniem artystycznym. I joysticki nawiązują kształtem do pistoletów lakierniczych, czyli te rączki, te części, które się trzyma w dłoniach, to są dokładnie odzorowane z pistoletów lakierniczych. Też chciałem właśnie nawiązać też jakby do tej firmy właśnie Iwata przez to połączenie tych joysticków właśnie z tymi pistoletami lakierniczymi. Są też zbiorniczki płynu hamulcowego, przezroczyste, to czy też trochę nawiązuje, jakby tam była jakaś tam farba, powiedzmy, nie? Coś tam widać, że coś tam jest w środku.
No i jest pięknie pomalowany.
Tak. Z racji tego, że Anest Iwata skupia wokół siebie bardzo dużo takich artystów i samo lakierowanie grafiki zrobił taki bardzo znany na świecie Luca Pagan. To jest właśnie Włoch, który zrobił te grafiki nawiązujące do Japonii też, bo to jest japońska firma, Yamaha też japońska, czyli to połączenie tej Japonii właśnie tego klimatu japońskiego jest właśnie tak pokazane w tym lakierowaniu też.
To jeszcze powiedzmy o kształcie, bo z przodu to on mi trochę przypomina... Nie wiem, kawałek myśliwca, jakieś takie wloty powietrza?
Tak. To, co jakby zaczęło się w tym motocyklu dla mnie takiego ważnego, to był właśnie ten motyw tego właśnie odrzutowca, tak jak wspomniałeś, i tych wlotów powietrza. Tak jakoś chyba zaczęło się od tych wlotów tak naprawdę, od tych chłodnic, które są tam wewnątrz i tych wlotów powietrza, które tak, no, tak nawiązują trochę to do samolotów odrzutowych. do tej takiej linii ostrej, takiej szybkiej linii, takiej można tak powiedzieć. Tak mogę powiedzieć, że koncepcja tego motocykla zaczęła się od tych lotów powietrza.
On się nazywa?
Motocykl nazywa się Ki. Jest to japońskie słowo, w tłumaczeniu taka siła życiowa, odwaga.
No odważnie wygląda, na pewno. No, na pewno odważnie wygląda i pewnie trzeba być odważnym, żeby spróbować nim jechać.
Też. No motocykl jest specyficzny. Jest to motocykl naprawdę wystawowy głównie, czyli można było sobie pozwolić tutaj na jakieś nowatorskie rozwiązania, na jakieś w ogóle nieracjonalne rzeczy i tak dalej.
Nie mieliście ambicji, żeby go zarejestrować?
Motocykl jest zarejestrowany, bo baza, z której powstał ten motocykl, jest cały czas zarejestrowana, jest opłacona i tak dalej.
Tabliczka znamionowa została.
Tabliczka została, numery są na ramie, także tak prawnie to niezarejestrowany i...
Ale nie wyobrażam sobie, żeby go można było gdzieś zobaczyć na ulicy. Wróćmy na chwilę do jego protoplasty, czyli tej Yamahy, już dawno nieprodukowanej przecież. Skąd wzięliście egzemplarz do przeróbki?
Ja przypadkowo trafiłem na ten motocykl. Zawsze mi się ten motocykl podobał, jak tylko zobaczyłem go u takiego znajomego, nawet przez znajomego gdzieś tam, że powiedział mi, że ktoś tam ma taki motocykl. Od razu pojechałem i ten motocykl kupiłem. Także tak, protoplasta już to są lata 90. On nie był długo produkowany z racji dużych kosztów jednak tutaj zadecydowały pieniądze o tym, że ten motocykl, chociaż bardzo, bardzo fajny i naprawdę dobry motocykl, do dzisiaj chwalony za swoje jakby walory jezdne.
No sprytne rozwiązanie z tym zawieszeniem z przodu, bo ono miało nie nurkować.
Tak, motocykl przy hamowaniu po prostu nie nurkuje. Jest to zjawisko bardzo takie korzystne.
Dużo tutaj widzę czarnego i to jest włókno węglowe.
Tak, w motocyklu jest sporo włókna węglowego, jest to prawdziwe włókno, nie jakaś tam hydrografika czy jakieś okleiny i tak dalej. Bardzo dużo elementów właśnie w motocyklu jest karbonowych, jak dyski przedniego koła, błotnik, te bloty powietrza, takie charakterystyczne trąbki, jakieś tam osłonki, takie rzeczy. Karoseria jest wykonana z aluminium ręcznie. Również ta osłona tylnego koła to też był taki zamysł, żeby to było nieruchome, żeby to nie było widać, że to koło się kręci, że ta opona się gdzieś po prostu obraca.
Ona jest zupełnie schowana, tak jakby taką obejmą, dokładnie w kształcie koła tuż nad oponą.
Tak, to jest bardzo...
I taką bardzo dużą, niemal sięgającą do asfaltu.
Tak, już bliżej się opony nie dało. Oczywiście na dole ta część jakby z kontaktu z jezdnią musiała być odsłonięta, także to jest odsłonięte. Jest to zrobione z dwóch połówek na takich specjalnych zamkach, że tam nie ma żadnych śrub, z zewnątrz nic nie widać.
A samo zawieszenie tylnego koła?
Samo zawieszenie zastosowane jest monowahacz z Ducati, oczywiście zmodyfikowany, tam przedłużony, tam jeszcze tam był problem z osią, także trochę oczywiście zmodyfikowany. I koła to są też Ducati, też zmodyfikowane, znaczy tylnie nie, ale przednie jest zmodyfikowane. Tam jest tarcza hamulcowa Buell, także to było też pod tym kątem wszystko przerobione.
Taka mi się jeszcze ciekawostka rzuciła w oczy, jak się zatrzymujesz, stopka wychodzi z boku, taka ukryta.
Podnóżka, tak, podnóżka, stopka jest elektryczna. Z racji tego, że ta karoseria zasłania dość znaczną część tego motocykla i jakby ramę i to wszystko, także za pomocą przycisku się otwiera, po prostu tą stopkę się rozkłada i...
Klapeczka się otwiera.
Klapeczka, to jest taki układ, który tam sobie wymyśliłem. Siłownik elektryczny i mechanicznie to wszystko się otwiera, także...
Gdzieś są w ogóle przy motocyklach takie rzeczy, czy to twój pomysł, który niespotykany?
Nie wiem, ja tak szczerze mówiąc nie widziałem, żeby ktoś tam... Są jakieś centralne stopki, bodajże BMW chyba miało taką centralną podnóżkę elektryczną, ale taki z klapką nie widziałem. Jakby wymusiła to też konstrukcja, nie? Jak większość rzeczy w tym motocyklu.
Zobaczyłeś, musiałeś to dostosować mechanicznie. Ile godzin, ile dni zajęło stworzenie tego motocykla?
Oj, godzin, dni, bardziej miesięcy, tutaj bardziej na miesiące trzeba liczyć. To jest rok czasu pracy przy tym motocyklu. Tak odpowiedzmy od takiej fazy, gdzie tam coś było w głowie do finalnego, takiego już ostatecznego wyglądu i stanu tego motocykla, to trzeba tak przyjąć, że to rok był, to nawet nie liczyłem.
Powiedziałeś, że dla japońskiej firmy, czy on trafi do Japonii w takim razie?
Docelowo nie wiem, co z tym motocyklem się stanie. Motocykl był zbudowany na stulecie Iwany z Iwaty, właśnie japońskiej tej firmy. Na razie to w ten rok to jest taki właśnie różne imprezy, różne jakieś...
Na razie jest u ciebie.
Na razie jest u mnie, tak. Teraz jeszcze we wrześniu jedziemy do Austrii, na Fakersee. To jest taka duża impreza motocyklowa.
Duża to małe słowo, największa w Europie chyba.
Największa w Europie, tak. Tam średnio przejeżdża chyba około 100 tysięcy motocykli czy motocyklistów. Także bardzo duża impreza, która trwa prawie tydzień.
Będąc konstruktorem i wykonawcą motocykli Game Over, zgarniałeś tam nagrody. Teraz jako Tomasz zgarniesz po prostu.
Tak, jak gdyby kontynuuję cały czas to, co robiłem w Game Over, to, co robiłem przed Game Over. Robię teraz pod swoim logiem. No i dalej motocykle, tak, dalej.
Co masz na warsztacie na koniec, powiedz?
Na warsztacie w tej chwili jakieś tam Harleje, takie drobniejsze przeróbki, drobniejsze modyfikacje, bardziej proste. Ale w planie są tam jakieś też motocykle grube, w sensie budowane bardziej od podstaw i wymagające większego nakładu jednak czasu. Także zobaczymy, co tam będzie.
I znowu szafa pełna nagród pewnie.
Oby.